Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Maria i widzowie telewizji Trwam, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat: dzieci z niepełnosprawnościami, wyzwania dla rodziców i państwa. Nasi goście, witam bardzo serdecznie, pani Marta Komorowska, mama Weroniki z zespołem Downa.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest z nami pan profesor Janusz Kawecki, członek Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej Stop Zakazowi Pracy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I pan Wojciech Zięba, prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Tak, dzisiaj miałem okazję jeszcze telefonicznie rozmawiać z panem prezesem, tak by troszeczkę wiedzy jeszcze więcej mieć na temat tego, o czym chcemy dziś powiedzieć, żeby też może podzielić się tym z naszymi słuchaczami, widzami. Bo problem, można powiedzieć, tak jak rozmawialiśmy, no 30 lat jakichś zaniedbań. Mamy teraz już na szczęście inicjatywę ustawodawczą, może o niej też. Państwo też, jak przedstawiłem pana profesora, że członek Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, czyli jest inicjatywa obywatelska Stop Zakazowi Pracy. Powiemy może też o co chodzi. No, ale mamy problemy. Jak mówię, zaniedbania od wielu lat. Pani jest mamą Weroniki z zespołem Downa, więc mamy, która no, potrzebuje więcej zrozumienia, a na pewno dziecko potrzebuje więcej zrozumienia. No, pan prezes, pan Wojciech również ma takie dziecko. Jak to jest z problemem mieć dziecko niepełnosprawne? Jest to inaczej, czy nie? Czy teraz my to potrafimy zrozumieć, czy dopiero wtedy, kiedy właśnie jesteśmy rodzicem, który no, to są większe wymagania, jeżeli chodzi o miłość, takie bycie dla dziecka, mamy i taty, ale pewnie też są większe potrzeby jeszcze, chociażby materialne, bo często o tym się mówi.
Tak, myślę, że to przede wszystkim jest większe wyzwanie, tak? Bo kiedy mamy dwoje starszych dzieci, oprócz Weroniki mamy jeszcze 15-letniego Karola i 13-letnią Maję, więc jak rodzą się dzieci zdrowe, to wszystko przychodzi naturalnie, każdy proces przebiega standardowo, wiemy czego się spodziewać, a kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne, to nagle wszystko się przewartościowuje, świat się zupełnie zmienia. My dowiedzieliśmy się o zespole Downa-Werki, w czasie porodu, po porodzie dowiedzieliśmy się, ciąża przebiegała prawidłowo, więc to był ogromny szok, tak? Jak dalej to nasze życie będzie wyglądało. Ale za chwilę doszło do bardzo silnego niedotlenienia, zagrożenia życia, pierwsza operacja i ten zespół dał nas szedł na dalszy plan. My gdzieś tam była duża walka o to, żeby Weronika w ogóle przeżyła. I potem zaczęliśmy się tego życia uczyć tak naprawdę na nowo. Przewartościowaliśmy pewne rzeczy. Weronika urodziła się z obniżonym napięciem mięśniowym, czyli wymagała fizjoterapii od samego początku, od urodzenia i każdego dnia właśnie po tej operacji musiała mieć wzmacniane to napięcie mięśniowe. Zaczęła chodzić dopiero jak miała 2,5 roku, także to wszystko przychodzi dużo później, wymaga dużo więcej pracy, starań, ale te etapy przychodzą i tak naprawdę to wszystko cieszy dużo bardziej niż przy dziecku zdrowym. Kiedy ona zaczęła chodzić, to dla nas ogromna radość. Teraz ma 5,5 roku, mówi pojedyncze słowa, ale mówi te słowa, rozumie. I to też jest no, niewyobrażalne, tak jak właśnie mówi mama, tata, Karol, Maja. Także tej miłości w ogóle tutaj u Werki jest bardzo dużo. Ona tą miłością nas obdarza i te wszystkie trudy, które są związane tutaj właśnie z zespołem Downa, ona rekompensuje właśnie tymi przytulasami, buziakami, tą swoją miłością i empatią, którą promieniuje każdego dnia. Ale nie da się ukryć, że no, wymagania, tak jak właśnie powiedziałam, i wyzwania są dużo większe. Każdego dnia właśnie Weronika teraz ma fizjoterapię, ma logopedię. Teraz właśnie większy nacisk jest na to nawet logopedię, żeby ona mówiła, żeby więcej mówiła. A przede wszystkim naszym najważniejszym tutaj celem jest to, żeby ona była jak najbardziej samodzielna i o to nam chodzi. Werka poszła do przedszkola integracyjnego w Toruniu, także ten rozwój jest, ale wymaga tutaj, jak ojciec też powiedział, starań. Ja dowożę Weronikę, bo mieszkam w Aleksandrowie Kujawskim codziennie do Torunia, więc robię codziennie 100 kilometrów, żeby ją zawieźć do przedszkola, wrócić do domu i potem droga po nią i z powrotem. Także jest to też czas, są to też nakłady finansowe dużo większe, właśnie rehabilitacja, turnusy logopedyczne, na które jeździmy. Także no, wizyty u specjalistów, to wszystko wymaga dużo, dużo więcej gdzieś tam właśnie starań niż u dzieci zdrowych.
Dziękuję. Panie Wojciechu, pan jest prezesem, ale przede wszystkim jest to pan mężem, ojcem. No tak rozmawialiśmy, że nieraz tak się próbuje mówić, że dziecko chore, jak gdyby zestawić z możliwością wyboru matki, czy ma żyć, czy ma nie żyć. No ale Państwo też doświadczyli tego, że dziecko, które ma być chore, jest zdrowe. A dziecko, które ma się urodzić zdrowe, jest chore. Jak to jest? Bo też myślę, że pokażemy pewne rzeczy i dlaczego Państwo się na przykład domagacie, bo to nie dla siebie, dla konkretnej rodziny jednej czy drugiej, ile jest takich sytuacji, żebyśmy też lepiej to zrozumieli, a nie, że no, nam się na przykład czegoś, coś się należy, my coś chcemy, bo tak może każdy pewnie powiedzieć. Ale teraz, żebyśmy próbowali zrozumieć, bo chcemy zestawić też życie dla każdego dziecka, prawda? I właściwa postawa mamy i taty, i tym samym społeczeństwa, i teraz kondycja dziecka, która no nie zawsze będzie taka, ale rodzice, Państwo dorastacie do tego, do tej miary, którą jakoś Pan Bóg wyznacza, tak też na to patrzymy, że chcecie kochać te dzieci, które przychodzą na świat.
Myślę, że wszystkim nam się przyda trochę pokory. W współczesnym świecie wydaje nam się, że wszystko potrafimy przewidzieć i tak dalej. No, mój przypadek rodzinny pokazuje, że tak nie jest. Córka, która miała się urodzić chora, po operacji jest teraz wspaniale się rozwija. Syn z kolei, który miał się urodzić kompletnie zdrowy, walczył o swoje życie przez 6 lat. W tej chwili jesteśmy w niezłej sytuacji, natomiast przez te kilka lat no, przeszliśmy bardzo dużo, gdzie syn był umierający. Więc nie nam decydować po pierwsze, kto się powinien urodzić, a kto nie, bo niepełnosprawność może dotknąć człowieka w każdym wieku, prawda? To się mówi nie tylko o dzieciach nienarodzonych, które są podejrzewane o niepełnosprawność, ale dziecko może w wieku 2 lat na przykład ulec wypadkowi. Co wtedy, prawda? Więc no, my taki mamy, my się trochę śmiejemy tak przez łzy, że to taki pro-life praktyczny, prawda? Że pokazał absurd aborcji eugenicznej i pokazał nam problemy, z którymi się musi mierzyć rodzina z dzieckiem ciężko niepełnosprawnym. Bo tylko takimi się zajmujemy i ta inicjatywa obywatelska tylko takich dotyczy. No, to na początku jest szok dla każdego rodzica. Gdy on się dowiaduje, że będzie miał ciężko chore dziecko, to jest szok. To się świat wali na głowę człowiekowi. Nie wiadomo, co zrobić, nie wiadomo, do jakich specjalistów pójść, czy damy radę, co będzie, jakie perspektywy i tak dalej. Potem to się zaczyna wszystko jakoś powoli układać.
Pan wspominał, że tak się zdarzyło, że ileś razy byliście w szpitalu z synem.
No, myśmy byli ponad 60 razy hospitalizowani w różnych szpitalach w całej Polsce.
Nie takie odwiedziny chorego tak na chwilę, na jeden dzień tylko?
Nie, to były pobyty od kilku dni do kilku tygodni, więc on spędził pół życia swojego w szpitalu. To jest niezmiernie trudne. To nie jest tylko kwestia, że syn choruje, to choruje cała rodzina. Są starsze dzieci, którymi też się trzeba zająć, które czują nasze emocje, które widzą, że nas nie ma cały czas w domu, bo się zmieniamy z żoną na takich sztafetach w szpitalach. One też mają potrzeby, one też potrzebują uwagi, miłości. Nie żebyśmy się tylko koncentrowali na jednym dziecku, prawda? To całą mamy rodzinę, całą jedziemy do przodu. Więc, no ale to też pokazało różne problemy, z których sobie nie zdawałem wcześniej sprawy. Zawsze ja podkreślam, że mnie taki szpital dziecięcy w Prokocimiu to kojarzył się wyłącznie ze złamaniami, bo ja byłem zdrowy, jak byłem mały, więc ja tam tylko przyjechałem, jak kolejną rękę złamałem. Natomiast jak wszedłeś w te mury, zobaczyłeś, że tam są tysiące ciężko chorych dzieci, które wymagają szczególnej troski, wymagają szczególnej pomocy, dużo większej niż zdrowe dzieci, które złamią rękę czy mają grypę.
Tak, teraz spróbujmy to zrozumieć, bo to wasz wkład. Pani powiedziała, że Weronika daje wam wiele miłości, jakby wynagradza. I tak wy też dojrzewacie do tego, żeby być dla swojego dziecka, przyjąć dziecko i nie jakby nie układać jakichś kategorii. Pierwsza, druga, trzecia. tylko to jest moje dziecko, to jest nasze dziecko. Rodzeństwo, pytanie, jak też rodzeństwo podchodzi, bo pan Wojtek powiedział, że no, każde dziecko wymaga uwagi i każde dziecko jest wyjątkowe, każdy chce być kochany, każdy chce mieć czas. No i jak to jest właśnie w rodzinie, zanim przejdziemy do społeczeństwa? Dlaczego też się upominamy o to, że chcielibyśmy tego wsparcia, że chcielibyśmy jakichś praw, które pomogą nam też jako ludziom zafunkcjonować w społeczeństwie, bo też no, za chwilę spróbujemy, no, jakim jesteśmy społeczeństwem i na co nas stać, bo są różne sytuacje. Dziś mówimy o dzieciach, ale za chwilę możemy mówić o ludziach inaczej chorych, czy nawet tych, którzy przeżywają swoją starość.
Znaczy, my jak Warka się urodziła, to pokochaliśmy ją od razu całą i jak właśnie trafiliśmy do szpitala dziecięcego w Toruniu, to pierwszą diagnozą, którą dostaliśmy od pani doktor, to było po pierwsze kochać, po drugie kochać i po trzecie kochać, że to jest najważniejsze, to dziecko czuje, czy jest kochane. I dla nas to jest nasza córeczka Weronika, to nie jest zespół Downa, tylko to jest nasza córeczka. I chociaż dzieci często z zespołem Downa no, wyglądają podobnie, tak, mają te cechy charakterystyczne, to również są one podobne do swoich rodziców, także my tutaj dużo widzimy właśnie i ze mnie, i z męża. I jak się Werka urodziła, to Maja z Karolem, właśnie starsze rodzeństwo, przyjęli ją od razu, pokochali ją całą. My oczywiście nie ukrywaliśmy tego, wszystko im powiedzieliśmy, co to jest zespół Downa, z czym to się wiąże, ale dla nich to w ogóle nie było znaczenia, to była ich siostra, oni ją kochali z całego serca i tak jest do tej pory, mimo tego, że są nastolatkami, to oni się chlubią nią, szczycą, wszędzie ją zabierają. To jest ich siostra i jak jest 21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa i zakładamy wtedy kolorowe skarpetki nie do pary dzieci, młodzież tak naprawdę już ze szkoły od Karola przychodzi z prezentami do Weroniki. To jest bardzo miłe naprawdę, że ta świadomość wzrasta i że się o tym mówi i że Werka często właśnie idzie też do szkoły, przytula te dzieci i po prostu ona jest tak empatyczna że, i bardzo otwarta, że to ona przyciąga naprawdę tych ludzi do siebie i nie ma takiego, że ludzie się boją, tylko na początku może jest taka troszkę bariera, a potem się uśmiechają. Dokładnie, bardzo. I ta miłość po prostu z niej tak emanuje, że ona ma taką misję, że ona tą miłością po prostu ma się dzielić w życiu.
Mhm. A czego by pani spodziewała się tak od właśnie państwa?
No na pewno takiego większego wsparcia. No tutaj no te finanse są taką barierą, że właśnie jak się Wera urodziła, no to stanęłam przed dylematem, czy pójść do pracy, czy nie. Jak Wera już była na tyle duża, że mogła pójść do przedszkola, no i dysponowałam tymi 5 godzinami, gdzie mogłam pójść do pracy, to niestety do tej pory no, nie miałam takiej możliwości. Nie mogła być to ani praca na zlecenie, ani jakiś telemarketing, no bo ustawa tego zabraniała, tak? Wtedy byłabym pozbawiona tego prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
A jak duży ten zasiłek pielęgnacyjny?
On wynosi 2400, około tam 2500 teraz wynosi. Więc tak naprawdę, jeżeli poszłabym do pracy na te kilka godzin, no to straciłabym możliwość tego świadczenia.
Więc, wystarczające jest to świadczenie?
No na pewno. Lepiej byłoby, gdyby może było większe, ale staramy się tak sobie radzić. Mój mąż pracuje, więc jakoś ta sytuacja jest w porządku. Ale na pewno, gdy mogłabym pójść do pracy i dorobić do tego zasiłku, to byłoby to ogromną szansą.
Pewny etat, ale właśnie
dokładnie.
Mowa zlecenie.
Tak, czy na pół etatu, wtedy, kiedy Weronika jest w przedszkolu, dawałaby już dużo większe możliwości wsparcia przede wszystkim tutaj tej właśnie rehabilitacji i tych wszystkich kosztów związanych z Weroniką.
Panie prezesie, jak to jest?
No, na pewno jest bardzo trudno organizacyjnie. To jest rzecz, która w pierwszym momencie człowieka przerasta. Ja pamiętam takie okresy, że myśmy nie zdążyli nawet wyprać części rzeczy ze szpitala, które przywieźliśmy, że już się pakowaliśmy do nowego szpitala, bo była nowa katastrofa, prawda? Natomiast kwestia kosztów jest gigantyczna. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że niepełnosprawność może tyle kosztować. I tak niewydolny jest system wsparcia rodzin dla osób z niepełnosprawnościami. My, nie tylko my, ale wszyscy ludzie, którzy mają ciężko chore dziecko, wydają około 5-6 tysięcy złotych miesięcznie na utrzymanie samego dziecka. To jest kwota ogromna, która się wydaje nieprawdopodobna. Natomiast jeżeli się ją rozłoży na czynniki pierwsze, to okazuje się, że ona jest całkiem realna. Godzina rehabilitacji to jest około 100-150 zł jedno spotkanie. Czasami dziecko potrzebuje takich spotkań 20 w miesiącu. prawda? Czyli sama rehabilitacja może już to zrobić. Wózek dla dziecka to jest kwota od 4 do 45 tysięcy złotych. Bo to są specjalistyczne wózki, one muszą mieć specjalne palety, muszą mieć podparcie dla nóg, bez postawy i tak dalej, i tak dalej. Niestety system, który obecnie funkcjonuje, nie pokrywa tych kosztów nawet w 30-50%. Osoba, której się rodzi dziecko z niepełnosprawnością, może liczyć na zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi 200 zł z kawałkiem, 215 zł, oraz zwykłe 500+. To jest taka baza. Natomiast jest jedno świadczenie, które jest poważnym świadczeniem. To jest właśnie świadczenie pielęgnacyjne, o którym mówiła Marta. Ta kwota 2,5 tysiąca miesięcznie. To już jest kwota, która zbliża się do tych kosztów utrzymania ciężko chorego dziecka. Natomiast, żeby go otrzymać, trzeba zrezygnować z wykonywania jakiejkolwiek pracy. Na etacie, na umowie zlecenie, nie można prowadzić swojej firmy, nie można prowadzić nawet gospodarstwa rolnego. Tu dochodzi do takiego absurdu, że człowiek, który ma gospodarstwo 10-15 hektarów, on nie może prowadzić tego gospodarstwa i to musi leżeć odłogiem, bo straci świadczenie pielęgnacyjne.
A ustawodawca czemu podjął taką decyzję?
No to jest prehistoria, ojcze. To jest
prehistoria, to jak daleko sięgamy?
20 lat. Mhm. Świadczenie pielęgnacyjne zostało wprowadzone w 2003 roku. Wprowadził to Leszek Miller. Wtedy była zupełnie inna sytuacja gospodarcza. Mieliśmy bezrobocie sięgające 18%. Nie były regiony, gdzie ono wynosiło 36-38% i nie było żadnych perspektyw na zmianę. I wtedy Leszek Miller razem z rządem wymyślili, że pomogą części osób niepełnosprawnych, wprowadzą świadczenie pielęgnacyjne, ale obwarują go zakazem pracy. No i przy okazji, tak w jakiś cudowny sposób, kilka procent bezrobocia im spadnie. Mhm. To oczywiście nie był cel, bo to oczywiście chcieli pomagać osobom z niepełnosprawnościami. Natomiast wtedy wprowadzili. Obecnie mamy zupełnie inną sytuację gospodarczą. Czeka. Mamy najniższe bezrobocie w Europie, mamy wielki wzrost gospodarczy, brakuje rąk do pracy, a ten przepis stary, archaiczny pozostał. I dlatego go chcemy zmienić.
Tak mówię, rząd, bo to jest projekt rządowy, zdecydował się o świadczeniu wspierającym. Jest taki druk nawet, druk sejmowy. Procedura już się rozpoczęła, 3130. No i patrzyłem, procedowanie zaczęło się 7 kwietnia. Projekt rządowy ustawy o świadczeniu wspierającym dotyczy wprowadzenia do systemu pewnego nowego rodzaju świadczenia, świadczenia wspierającego. Ustawa określa warunki nabywania prawa do tego świadczenia kierowanego do osób niepełnosprawnych, mających największą potrzebę wsparcia oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. 7 kwietnia rozpoczęło się, było też w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. No i mamy 1 czerwca ustawa przekazana prezydentowi i marszałkowi Senatu, czyli dalej ma być procedowana. 7 rozdziałów, 71 artykułów. Może o niej będziemy mówili, o tej sprawie, ale Państwo, zanim to się pojawiło, podjęliście inicjatywę, tutaj Pan i Pan Prezes i Pan Profesor jesteście właśnie w tym komitecie inicjatywy obywatelskiej Stop Zakazowi Pracy. Dlaczego właśnie takie i kiedy podjęliście to? Bo chyba nadal są zbierane jeszcze podpisy. Jest, gdyby ktoś chciał, nawet można skorzystać. Stop Zakazowi Pracy jest taka strona. Tam są wszystkie informacje, jest ich wiele. Panie profesorze, jak to się stało, że takie grono ludzi zebrało się i powiedziało, no dość, czy spróbujmy zaproponować zmianę w państwie?
Jest takie powiedzenie, że wykłady uczą, ale przykłady pociągają. I dlatego te przykłady, które tutaj przedstawiła i pani, i pan, są tymi, które pomagają zrozumieć tę sprawę, która stała się naszą inicjatywą. Ale żeby ją zrozumieć, to trzeba przypomnieć czas, kiedy do nas przyjeżdżał święty Jan Paweł II. To on nas uczył i przywoływał do tego, aby pamiętać, że życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci jest święte. i nie wolno jego kończyć w sposób niezależny od decyzji Pana Boga. Dlatego my przygotowani do tego, muszę tu w tym miejscu przypomnieć także ojca Pana Wojciecha, Pana doktora Antoniego Ziębę, w którego środowisku wraz z innymi osobami, z panią doktor Pułtawską, z panem doktorem Kisielem, te sprawy podejmowaliśmy już przed laty. Obrony życia człowieka. No i dobrze.
Tak bezwarunkowo, żadnych warunków.
Tak jest. Ale oczywiście także i w Evangelium Vitae, jak czytamy z tego przygotowanego papieskiego dokumentu, że nawet jak nie jest to bezwarunkowe, to nawet gdy można ocalić życie, to trzeba w drodze uzgodnień, kompromisów doprowadzić do tego, żeby chociaż część osób była ocalona. I tak powstało prawo, które nazywano wtedy obrony płodu ludzkiego, ale w nim były cztery warunki, które umożliwiały zakończenie życia dziecka poczętego. Mówimy o tym etapie. I były to warunki, które nie naruszały wymagania konstytucyjne. Ci, którzy znali sprawę, wiedzieli o tym. Natomiast ustawodawca w drodze tak zwanego, jak to określają do dzisiaj jeszcze, kompromisu wprowadził te cztery warunki możliwości aborcji. Pamiętam, to przecież właśnie stowarzyszenie, które wtedy kierował świętej pamięci Antoni Zięba, ale także właśnie już istniejące i działające Radio Maryja były tymi inicjatorami, które doprowadziły do tak zwanych marszów w obronie życia. Olbrzymie marsze w obronie życia, które uwrażliwiały tych wszystkich, do których nie docierały jeszcze wtedy informacje. Nawet byli tacy posłowie, którzy pytali się, no ale kiedy to życie się zaczyna? Może w 10, w 8 tygodniu, a może w 10, a może w 12?
To jeszcze są tacy posłowie dzisiaj, kiedy się ich pyta,
ale wtedy,
to dalej nie jest to życie.
Słuchaliśmy, to, no, patrzyliśmy
matki,
na nich
absolutnie.
Jako na osoby niedouczone, niewiedzące, co się dzieje w świecie. To przecież z inicjatywy ojca dyrektora Radia Maryja sprowadzony został wtedy, przybył do Polski, zaproszony został pan doktor Nathanson. Jego świadectwo tego, który najpierw zabijał, ale potem, gdy uzmysłowił sobie, co robi, zabija żyjącego człowieka, walczył, był już w gronie tych, którzy byli przeciwni temu zabijaniu. I tutaj zgłaszał świadectwo. Nie wiem, wielu słuchaczy może, czy telewidzów nie pamięta, że jego świadectwo tu składane, przekazywane przecież Radio Maryja, było także do Stanów Zjednoczonych, do Polonii, było zablokowane wtedy. Ten przekaz do Ameryki. Właśnie dlatego, że wiedziano, że on będzie o tym mówił. Taka cenzura wtedy także i w Stanach Zjednoczonych obowiązywała w tym zakresie. Nie dopuścić do tego głosu. Mamy dalsze przekłamania. Bo przecież jeśli się zapytać, po to jest Trybunał Konstytucyjny, żeby się go zapytać, czy takie i takie sformułowanie jest zgodne z Konstytucją. No i o to się zapytano. Zapytano się w 96 roku. I wtedy Trybunał Konstytucyjny po rocznych rozważaniach, to był maj 97 roku, przewodniczył temu Trybunałowi Konstytucyjnemu pan profesor Zoll. I wtedy ten Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ten przepis mówiący o zabijaniu ze względów społecznych, czyli na życzenie, jest niezgodny z Konstytucją. Stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny takiej opinii, takiej oceny sformułowania ustawowego wymagało od razu jego wykreślenia z ustawy.
Czyli
został wykreślony.
Czyli do 97 cztery przesłanki,
tak,
w 97 przez Trybunał Konstytucyjny tak tylko trzy przesłanki.
Tak jest.
Ale mamy
zostały trzy.
Tak.
Bo się nikt nie zapytał o ten kolejny punkt, a mianowicie o tę eugeniczność. Dopiero musieliśmy chyba wszyscy społecznie dojrzeć do tego, żeby takie pytanie zadać. Bo się okazało, że w parlamencie tej poprawki zrealizować się nie da. Znowu byli i ci niedouczeni, i ci, którzy może z jakichś innych powodów, nie chcę wchodzić, z jakich powodów, oni nie chcieli wprowadzić zmiany usuwającej tę podstawę eugeniczną. Wobec tego znalazła się grupa posłów, która wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem dotyczącym tej trzeciej przesłanki. Jak mógł odpowiedzieć Trybunał Konstytucyjny, znając argumenty przedstawione wtedy w 1997 roku? Przecież gdyby wtedy było takie pytanie, też musiałby Trybunał Konstytucyjny odpowiedzieć tak, jak odpowiedział ten w 1920 roku. Ale proszę, jaka przewrotność, szczególnie tej większości szkalujących i działających na szkodę Polski mediów, które zmieniły przekaz decyzji Trybunału Konstytucyjnego, że ten Trybunał Konstytucyjny jest przeciw aborcji. I organizowano co? Te marsze kobiet, te strajki kobiet, uwłaczające godności kobiety, uwłaczające godności ludzi. I to wszystko jeszcze za wsparciem, tak bym to określił, za wsparciem ludzi, którzy byli przygotowani przez świętego Jana Pawła II do tego, aby być sumieniem narodu, to znaczy środowiska akademickiego. Miałem wczoraj spotkanie w Akademickim Kole Przyjaciół Radia Maryja w Krakowie. I mówiłem o tym, jak wywiązywało się środowisko akademickie z tego obowiązku, do którego zostało przygotowane przez przyjazdy, przez spotkania z Janem Pawłem II, który mówił, jak należy służyć narodowi, być sumieniem narodu, zadawać dociekliwie i wnikliwie pytania, ale być wiarygodnym w udzielaniu odpowiedzi. Czy można wtedy było milczeć w środowisku akademickim i mówić, że tak, to jest prawda, co te media krzyczące, wrzaskliwe rozgłaszały, że ten Trybunał Konstytucyjny teraz w 2020 roku podjął decyzję o zakazie aborcji? Przecież to już była decyzja zupełnie innego składu Trybunału. Tylko że pytanie zadano do jednego punktu, a teraz, gdy je odniesiono do następnego punktu, to musiał tak samo odpowiedzieć. A przemienili to w przekazach medialnych i to jest właśnie najgorsze. To kłamstwo, przeciwko któremu nie występowało gremialnie środowisko akademickie. Nawet w uczelniach wielu udzielano wtedy na ten okres tego strajku kobiet godziny rektorskie, żeby studentki mogły w tym uczestniczyć. Nie wiedziały, o co chodzi. Nie było odważnych w tych mediach, które mogłyby o tym powiedzieć. Ale jeśli powiedziało się już po tym drugim pytaniu do Trybunału Konstytucyjnego, że to też nie może być zgodne z naszą konstytucją, czyli że dziecko, którym będzie się mówiło, że ono może, bo takiej pewności nigdy nie ma. Ileż przykładów można pokazać, ile to było prezentowanych i w książkach, które Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przedstawia, drukuje, ale także i przykładów świadectw, które publikowane są z tych, które przesyłane lub zgłaszane są do Radia Maryja, że nie ma pewności. Nawet jak tam wielu mówi, że dziecko urodzi się z takimi i takimi wadami. Ta pewność dopiero wtedy, jak się urodzi i nawet wtedy nie ma tej pewności. Tu pan dał te dwa przykłady ze swojej rodziny, ze swojego konkretnego życia, że dopiero może się potem okazać. I trzeba w takim razie, chroniąc te dzieci, trzeba także im te rodziny wspomagać w tych zwiększonych, bo trzeba przyznać, to jasno powiedzieć, zwiększonych wydatkach.
Czyli mamy rozumieć, że ta państwa inicjatywa też jak gdyby jest konsekwencją tego,
że... Powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Trzeba iść dalej. Powinniśmy tak pomagać, aby to te dzieci mogły i jeśli...
Czyli mam rozumieć, że z jednej strony próbujemy, żeby no, dorosnąć też jako społeczeństwo do tego, że każde życie jest,
tak jest.
Można być święte.
Jeżeli są większe
każde dziecko
wydatki
ma prawo żyć, ale teraz, jeżeli rzeczywiście urodziłoby się dziecko niepełnosprawne,
to by społeczeństwo,
czy wiemy, czy nie wiemy, to jednak chcemy wesprzeć to dziecko, tak? Panie prezesie. No.
Taka była geneza. Ojciec na pewno pamięta, jak wielokrotnie rozmawialiśmy w 2020 roku, gdzie mówiliśmy przy dyskusji o Trybunale Konstytucyjnym i o wyroku, że życie człowieka musi być bezwzględnie chronione i nie można zabijać człowieka podejrzewanego o niepełnosprawność, tylko należy go otoczyć opieką, należy wspomóc rodzinę, należy wspomóc dziecko, uśmierzyć ból, pozwolić mu godnie odejść, jeżeli rzeczywiście jest chory. Natomiast nie możemy zostawić potem matki samej sobie z ciężarem wychowania ciężko chorego dziecka. To były doświadczenia także naszego stowarzyszenia, Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, gdzie mamy Fundusz Dziecka Chorego, gdzie wspieramy rodziny, które wychowują ciężko chore dzieci. My tych rodzin mamy 100 kilkadziesiąt. Których co miesiąc finansowo pomagamy. Znamy te historie. Widzimy, że dzieci, które są ciężko chore, wymagają specjalnego...
Ostatnio pojawiła się taka u was dotatka, że Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka pomaga finansowo 220 rodzinom opiekującym się ciężko chorymi dziećmi.
Tak, to są otwarte fundusze i tutaj idą konkretne pieniądze. Natomiast widzieliśmy, że żadna organizacja pozarządowa nie jest w stanie pomóc tej rzeszy ludzi, którzy wymagają pomocy, którzy mają rodziny czy dziecko z ciężką niepełnosprawnością.
I zanim oddamy może głos naszym słuchaczom, widzom, chciałbym zapytać, no, jakie rozwiązania proponujecie, bo powiem, że to też ma w jakiś sposób przełożenie na ten projekt rządowy, który jest procedowany, chociaż wy dalej zbieracie podpisy, jakby sprawa jest w toku.
Znaczy, ja może przedstawię historię tutaj komitetu. My od 2020 roku postulowaliśmy i przedstawialiśmy główny postulat rodzin czy środowisk ludzi z niepełnosprawnością, zniesienie zakazu pracy przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego. To była główna rzecz, o której chodziliśmy. Tu trwały różne negocjacje z rządem, apele, myśmy to w mediach też publikowali, apelowaliśmy do polityków. To nie wychodziło. Te rozwiązania nie zostały wprowadzone. W końcu powołaliśmy Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, który przygotował konkretną ustawę znoszącą ten zakaz pracy, żeby poprawić sytuację rodzin z niepełnosprawnością i w chwili, gdy zarejestrowaliśmy ten komitet w Sejmie, u marszałek Sejmu, 10 dni później rząd przedstawił swoją propozycję świadczenia wspierającego. Pierwsza propozycja, która poszła do pierwszego czytania, była niestety bardzo zła. Ona była...
Znaczy, miała wiele braków.
Miała...
Spodziewalibyście się czegoś więcej, tak mam rozumieć?
Zdecydowanie więcej. Ona dotyczyła i poprawiałaby sytuację około 50 tysięcy rodzin z osobą niepełnosprawną.
To znaczy mało?
Bardzo mało.
Dlaczego?
Ponieważ w Polsce mamy 3,5 miliona osób niepełnosprawnych, z czego 1 100 000 ze znaczną niepełnosprawnością. Więc jeżeli rząd przygotował projekt dla 50 tysięcy, to on przygotował dla 4% osób ze znaczną niepełnosprawnością. To było zdecydowanie za mało. Myśmy ten projekt bardzo mocno krytykowali, rozmawialiśmy z rządem, przedstawialiśmy swoje postulaty komitetu i udało się wypracować komisja, do której trafił ten
czyli
projekt.
Mam rozumieć, jak rozpoczęło się, to nie do końca oczekiwania, a nawet to rozczarowanie. I później jak trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Tam się stał cud.
Argumenty.
Przyjęto argumenty, zamieszczono, czy zawarto w tym projekcie większość, zdecydowaną większość postulatów Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej Stop Zakazowi Pracy. I ten projekt z komisji do drugiego czytania wyszedł już bardzo dobry. To, co mamy...
Jakie to są propozycje? Bo mam rozumieć, że to jest świadczenie pielęgnacyjne jak najbardziej tak, ale czyli pani tak. Marta jako mama, jeżeli będzie miała możliwość, to tak prawo stanowi, co będzie mogła dorobić, czy będą lepsze świadczenia? I co takiego ta ustawa wnosi? Mhm. Państwa inicjatywa? A tym samym teraz patrzymy, że i państwowa ustawa, która jest procedowana, wprowadza zmiany i nie dotyczące 50 tysięcy rodzin, tylko więcej, tak?
Zdecydowanie. Zacznijmy może od początku. Mhm. Bo trudno jest mówić o projekcie, jak nie znamy bazy.
Ja to zaraz panu pozwolę, a zaproszę naszych słuchaczy.
Bardzo proszę.
Drodzy państwo, zapraszamy bardzo serdecznie. Bo wy też może powiecie, czy za, czy przeciw, spróbujemy zmierzyć się z tym, co państwo do nas powiecie. Telefony dla słuchaczy Radia Maryja, prosimy telefonować do telewizji i dla widzów, 56 657 0011, Polska Północna, drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie dla słuchaczy i widzów. 536 600 300 i drugi 536 600 400 i telefony dla słuchaczy i widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Proszę bardzo, panie prezesie.
Dziękuję. Zacznijmy od tego, jaki jest system wsparcia dla rodzin z niepełnosprawnością. Jeżeli rodzi ci się ciężko chore dziecko, to otrzymasz od państwa 500+, tak jak na każde zdrowe dziecko, oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215 zł. To daje bazę 715 zł. I następnie możesz dostać świadczenie pielęgnacyjne pod warunkiem, że zrezygnujesz z pracy. I myśmy chcieli znieść ten zakaz pracy. Udało się te propozycje nasze wprowadzić do ustawy o świadczeniu wspierającym, która jest obecnie procedowana i będzie procedowana w przyszłym tygodniu w Senacie. W tej chwili mamy sytuację taką, że postulaty komitetu z ustawą o świadczeniu wspierającym są praktycznie zbieżne. To jest wielki sukces. Wprowadzono po pierwsze możliwość pracy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wprowadzono możliwość prowadzenia gospodarstwa rolnego dla osób, które chcą pobierać świadczenie pielęgnacyjne. Wprowadzono świadczenie pielęgnacyjne na każde chore, ciężko chore dziecko. Bo w tej chwili mieliśmy sytuację taką, że rodzic dostawał jedno świadczenie pielęgnacyjne bez względu na ilość chorych, ciężko chorych dzieci w rodzinie. Ja nie lubię ekstremalnych przypadków, natomiast znam przypadek matki.
To jest ze względu na mamę czy na dziecko to świadczenie?
To jest świadczenie przyznawane na rodzica za opiekę nad ciężko chorym dzieckiem. Natomiast
ja
w tej chwili dostaje jedno. W tej chwili jedno. Natomiast w nowej ustawie, jeżeli ona wejdzie w życie, to będzie przyznawane na każde ciężko chore dziecko. To jest wielka pomoc dla tych rodzin. Ponadto wprowadzono całkiem nowe świadczenie wspierające, które będzie dla osób dorosłych. To są rozwiązania w naszej ocenie korzystne, które sprawią, że osoba, która się spodziewa urodzić ciężko chore dziecko, wie, że dostanie od państwa 3,5 tysiąca złotych miesięcznie, plus będzie mogła pracować. To jest skok, potężny skok w porównaniu z tymi 700 zł, o których mówiłem poprzednio. To pomoże dziesiątkom tysięcy osób. Także ta ustawa o świadczeniu wspierającym jest dobra. Ona teraz trafi do Senatu, mam nadzieję, że zostanie szybko przyjęta i potem prezydent ją szybko podpisze. Natomiast my w komitecie dalej zbieramy podpisy pod naszym projektem Stop Zakazowi Pracy na wszelki wypadek. Ponieważ...
Ile musicie mieć?
100 tysięcy musimy.
A ile macie?
Mamy około 30 tysięcy, spływa około 1000-1500 dziennie nowych.
Ile macie jeszcze czasu?
Mamy do końca września. Więc jeżeli byśmy w tej chwili zawiesili zbieranie podpisów pod projektem Stop Zakazowi Pracy, a ustawa o świadczeniu wspierającym by nie przeszła, albo by gdzieś utknęła, albo by została zmieniona na jakieś negatywne zapisy by się tam pojawiły, to my później nie zdążymy zabrać tych podpisów. Dlatego kontynuujemy zbiórkę na wszelki wypadek Jeżeli prezydent podpisze ustawę o świadczeniu wspierającym, my rozwiązujemy komitet. Natomiast w tej chwili nie możemy sobie pozwolić na 2 miesiące czekania na podpis prezydenta, bo potem nie zdążymy do końca września zebrać tych podpisów.
Ale zawsze się można wycofać.
Oczywiście. Także
mamy pierwszego widza czy słuchacza. Proszę bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Witam serdecznie pana profesora, nie gościa, tylko jako członka naszej rodziny Radia Maria i gości. I chcę zapowiedzieć, że każde poczęcie jest cudem Bożym. Bóg wie o losie każdego człowieka i chciałby, żeby miłość rodziców, jakim jest poczęte dziecko, żyło od poczęcia do naturalnej śmierci. Pamiętam, jak święty pan Jan Paweł II podczas pielgrzymki do ojczyzny w ramach dekalogu nauczał: nie zabijaj. I pamiętam, jak dramatycznie wołał: nie wolno zabijać, jest to ciężki grzech, a zabijanie w ramach tak zwanej aborcji jest okrutne i barbarzyńskie. Nawiązał do filmu Niemi krzyk i powiedział, że nie może się uwolnić od tego filmu i widział, jak pod kleszczami broniło się dziecko. A kleszcze przecież było kierowane przez ludzką rękę. A gdzie przysięga Hipokratesa? Lewactwo i ich ideologie marksistowskie każą zabijać nie tylko zdrowe dziecko, ale szczególnie i też i ludzi dorosłych i chorych. I mówią, że nie będzie z tego pożytku, z nich pożytku, będzie ciężarem dla rodziny i społeczeństwa. Często te chore dzieci są ofiarami cywilizacji, na przykład zatruciem środowiska, zatruciem pokarmów, promieniowaniem, używkami i społeczeństwo, ludzie, w zasadzie kraj doprowadza, że dziecko choruje. I co? I ci sami ludzie każą to zabijać. Ja słuchałem kiedyś Radio Watykan, właśnie nadawany w Radio Maria, że w Kanadzie było referendum, pytanie było, że trzeba zabijać osoby, które są nie tylko dzieci, ale dojrzałe, ale które są chore, niedołężne. No i co ciekawe, jestem roztrzęsiony tym wszystkim. Ponad 30% społeczeństwa kanadyjskiego odpowiedziało pozytywnie. No, cywilizacja antyludzka, antyboża zbliża się szybkimi krokami i chyba ona też może dopaść na naszą ojczyznę. I trzeba tylko modlitwy, żeby do tego nie doszło. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję panie Stanisławie. To ja tak może zapytam o tą ustawę procedowaną, bo zajrzałem, było trzecie czytanie. Na posiedzeniu wynik 445 za, 1 przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. Czyli można powiedzieć jakieś zrozumienie w parlamencie, no bo tam są różne grupy. No pytanie, jak to się przełoży na społeczeństwo, na ile będzie zrozumienie, bo jeżeli będziemy chcieli dać więcej, prawda, bo mówimy ten...
Ale ojcze, tak? Trzeba troszeczkę inaczej spojrzeć.
Proszę.
Trzeba spojrzeć na podstawową sprawę, która była także w inicjatywie tej naszej obywatelskiej. Mnie zaszokowało, gdy po raz pierwszy o tej sprawie się dowiedziałem, bo sam tego nie doświadczałem, że komuś, komu się daje możliwość wsparcia, zabiera się jednocześnie możliwość podjęcia pracy. Że można ustawowo powiedzieć, że nie wolno tobie pracować.
Bo jeżeli stać nas na świadczenie,
a przecież,
to dlaczego
ojcze, przecież
ograniczać...
Każdy pracujący nie tylko wnosi swój wkład w ten produkt krajowy brutto, ale także
podatek
daje VAT, daje podatek, później daje ze swojej pensji podatek i swojego wynagrodzenia, a jeśli tylko taka możliwość pracy jest, a tę możliwość pracy właśnie dla takich osób pokazano wyraźnie wtedy, gdy był czas covidowy, kiedy można było wykonywać wiele prac zdalnie, nawet w pewnym określonych okresach, nawet nie przez cały, przez całe 8 godzin, czy inne pewne zadania, które wiążą się z pracą jako wykonaniem pewnego dzieła. I to zabronić ludziom, a nawet dochodziło do tego, że ktoś, opiekun niepełnosprawnych, wygrywa gdzieś nagrodę, to nie chciał tej nagrody, bo on, czy nie otrzymywał nagrody z jakichś tam przyczyn, po jakiegoś powodu otrzymał, ponieważ mu zabrano ten dodatek pielęgnacyjny. No przecież pomylenie z poplątaniem. I dlatego jak ja to usłyszałem, to pierwszym ruchem z mojej strony było wejście do tego składu, tego komitetu obywatelskiej inicjatywy.
A to szersze środowisko, gdyby nam o nim też powiedzieć, no bo można być, tak się trochę dziwię, że kobiety się nie ujmują za kobietami, że tutaj też takiego na przykład larum nie było, tak jak po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dosyć duże larum niektórych kobiet, nawet się dziwiłem, że do czegoś takiego dochodzi i nawet wykształcone bardzo, ale w ogóle te ta, którą może być matką, prawda, do czegoś takiego, no a że się nie upominały o to, że jednak no, mogłybyśmy popracować. Co pani o tym myśli? Jak pewnie pani też rozmawia w swoim środowisku, jak to jest z tym sprawiedliwością, niesprawiedliwością?
Znaczy, no dla mnie to jest niesprawiedliwe, tak, bo skończyłam studia wyższe, administrację, miałabym możliwość, chciałabym pójść do pracy, wyjść z domu nawet dla swojego zdrowia psychicznego, że moim przede wszystkim powołaniem jest powołanie bycia mamą i ten czas tutaj dla Weroniki, którego muszę poświęcić dużo więcej, ale kiedy idzie Weronika do przedszkola, miałabym tą możliwość wyjścia z domu, tak, ubrania się, umalowania.
Starsze dzieci nie miałyby nic przeciwko temu, to jednak mamy szkodę trochę gdzieś tam do pracy.
Myślę, że już te starsze dzieci tutaj by sobie ogarnęły i wsparłyby, dokładnie są w szkole, po południu też mogłyby pomóc, także myślę, że to wszystko, ta rodzina funkcjonowałaby dobrze, nawet może i lepiej, bo byłoby jakieś takie większe spięcie, możliwość zrobienia więcej. Mąż też jest jak najbardziej za, także no dla mnie to właśnie duża niesprawiedliwość, że w żaden sposób nie mogłam sobie dorobić do tego świadczenia.
I to była nasza podstawowa sprawa, którą wnosiliśmy w tej inicjatywie ustawodawczej. Natomiast przy okazji pojawiały się przy dyskusjach, przy rozmowach także inne. Widzieliśmy, no ja widziałem, jak stowarzyszenie wyróżniało osoby, ma takie konkursy organizowane dla takich rodzin, w których przyjmują osoby niepełnosprawne do siebie, adoptując je, czy przyjmując do swojej rodziny, z całą rodziną, z tymi sprawniejszymi dziećmi i tymi z niepełnosprawnością. Może nie nazywałbym niepełnosprawne, ale z niepełnosprawnością jakąś tam. I te osoby, które ogląda się, wszystkie one są no, z radością przyjmowane. Te dzieci są w tych rodzinach z radością przyjmowane. Ubogacają te rodziny. Nawet kiedyś taka książeczka wydana została przez stowarzyszenie. Miałem okazję przekazać ją również panu prezydentowi. Wtedy, gdy ta z kolei inicjatywa także była prezydencka, o tym, gdy te marsze się zaczęły szczególne. Ale co tu mówić o tych aktywnych specjalistkach od tych czarnych marszów kobiet, jeżeli teraz ostatnio mieliśmy też przy jednym przypadku, który tam był pokazany, kiedy zmarła kobieta, wraz wcześniej to dziecko w jej łonie i to znowu uznano i
włączono. Dzisiaj niedawno w wiadomościach naszych słyszałem, że to też jest naciągnięcie, bo to nie jest kwestia ustawodawcy i tego prawa, o którym mówimy do życia, tylko kwestia wywiązywania się lekarza z tych obowiązków, które wziął na siebie.
I proszę zobaczyć, jakie te wypowiedzi, które przy okazji wsłuchania się w debatę sejmową mogłem usłyszeć od tych pań, nie wiem, czy czymkolwiek mogły być podbudowane jakąkolwiek wiedzą. One po prostu chcą działać na emocjach, żeby uzyskać swój efekt. Efekt zabijania. I to jest dla nich najważniejsze. Aborcja jest dla nich najważniejsza.
Mamy telefon. Przepraszam. Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Halo.
Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam ojca i wszystkich gości. Dzwonię z Rumi. Mam na imię Brygida i chciałam powiedzieć, że mam od urodzenia syna niepełnosprawnego, który ma 44 lata i nie otrzymuje zasiłku tego pielęgnacyjnego, dlatego że jeździłam z nim 5 lat do szkoły i tam mi doszły te lata, 20 lat pracy, no i przeszłam na emeryturę. I moja emerytura teraz wynosi 1500 zł, jest duża różnica. Ja się chciałam zapytać, jeżeli to wejdzie, że te mamy będą mogły pracować, to czy moja emerytura i wtedy będę mogła przejść na ten zasiłek? Jak to w ogóle wygląda właśnie z tymi pracującymi emerytami, które mają niepełnosprawne dzieci? No staram się na niego, ale jest to bardzo ciężko, bo tu te MOPS-y, to jest ciężko cokolwiek załatwić. Ponieważ mam tą emeryturę, no pracowałam, nie wiedziałam, że będę mogła, ja mam 74 lata, że będę mogła przejść kiedykolwiek na niego. No i tak trochę jest mi przykro, bo tyle lat człowiek ma tego on jest znacznego stopnia, bo to jest upośledzenie umysłowe, jest ciężko. I czemu to tak jest, że ja na przykład nie mogę? Ja tylko chciałam się zapytać, czy jeżeli to wejdzie ta ustawa, że te mamy będą mogły pracować, czy wtedy ja będę mogła dostać ten zasiłek pielęgnacyjny?
Dziękuję Pani Brygido. Mam nadzieję, że nasi goście odpowiedzą na to pytanie. Bóg zapłać.
Pani Brygido, Pani ma swoje dziecko już dorosłego mężczyznę. I dopiero ta ustawa o świadczeniu wspierającym jest skierowana już nie na opiekuna, ale na osobę pełnoletnią.
Czyli w Pani przypadku, ma emeryturę i pójdzie wsparcie dla syna.
Pani
tak?
Może sobie będzie mogła sobie pracować, natomiast syn będzie mógł otrzymywać świadczenie wspierające, które jest ujęte w tej ustawie, z tym pod warunkiem, że przejdzie, bo on nie przeszedł tej kwalifikacji chyba, która pomagała w świadczeniu pielęgnacyjnym. Tak chyba z tego wynika, bo jeżeli nie było tego świadczenia, ale jeżeli będą takie od 1 stycznia według tej ustawy
przyszłego roku działające
zespoły orzekające, to one będą, jeśli ta niepełnosprawność wymagająca pomocy, ona jest określona jako częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych dorosłego już niepełnosprawnego w wieku od ukończenia 18 roku życia. To będzie mogła wtedy ta osoba powyżej oceniona, powyżej 70 punktów otrzymać wsparcie. Są tam określone procenty, jakie odnoszą się do tej
do konkretnej osoby.
220% renty socjalnej. Właśnie od 40% do 220% renty socjalnej. Cały punkt tutaj wymieniony, kiedy, przy ilu punktach uzyskanych na podstawie tej kwalifikacji. No można powiedzieć, dlaczego od 70 punktów, były tam propozycje w komisji sejmowej, żeby od 50 punktów już uwzględnić nawet w mniejszym wymiarze tej renty socjalnej. Myślę, że to w zależności będzie dopiero sprawdzone w trakcie realizacji. Jeśli byłoby to, okazało się bardzo trudnym do przebycia ten próg 70%, to wówczas będą, przypuszczam, że również podejmiemy inicjatywę obywatelską, ustawodawczą, która by ten próg obniżyła. Ale w obecnym układzie jest to właśnie dla takich osób powyżej 18 roku życia, ujęte w tym, jeszcze mówię, projekcie ustawy, chociaż ona była przez Sejm przyjęta i czeka tylko na stanowisko Senatu. Ja bym tu zaapelował do Senatu. Jeżeli przyjrzycie się tej ustawie i zobaczycie, że Sejm przegłosował, czy po lewej, czy po prawej stronie, 440 ileś tam osób pan wymienił, głosowało za jej przyjęciem.
445.
To już nie wydziwiajcie w tym Senacie w tym momencie, nie wydziwiajcie. Powiedzcie, że bez zmiany akceptacja następuje i wtedy od razu idzie do prezydenta do podpisania i zaczyna się jej żywot. I o to chodzi, a nie żeby potem po jakichś poprawkach ze strony Senatu, choć może by jej tam coś ulepszały, ale można zawsze ulepszyć później. A żeby już ona była istniejąca, żeby już można było i z tych zespołów, od tych zespołów je tak zorganizować i to zarządzenie, rozporządzenie ministra z tą punktacją, żeby było określone, żeby mogła już być przygotowana do tego, żeby i społeczeństwo, żeby mogło przygotowane być do tego, żeby działać. Ojcze, tylko powiem, bo pan ojciec się zapytał o panią, czy nie żal o tej pracy. Proszę zobaczyć. Wyższe wykształcenie. Wyłączona zostaje przez ten czas nieobecności z rozwoju zawodowego. Nie uczestniczy w rozwoju zawodowym, nie liczą się jej staże, lata, ale także i doświadczenie, które by wtedy zdobywała, uczestnicząc właśnie w takiej pracy. I to był także kolejny argument dla mnie osobiście, ale myślę dla wielu.
No, nawet raz jak nasza słuchaczka, pani Brygida, wspomniała, no to tak ta emerytura, jak ona będzie wyglądała dla kobiety, która nie pracuje, tylko pobiera świadczenie pielęgnacyjne ze względu na chore dziecko. Mamy telefon. Proszę bardzo.
Cześć Boże, mówi Zofia.
Witamy.
Chciałam zabrać głos w sprawie osób niepełnosprawnych, którzy mają wyższe wykształcenie. 48 lat temu urodziłam syna, który ważył mniej niż kilo cukru. No była to mikroskopijna dziecko. I nie będę może opowiadała całego swojego życiorysu z nim, ponieważ każdy sobie już dzisiaj może pomyśleć i jak wyglądało moje życie. Ale udało mi się skończyć z nim szkołę średnią i dostał się na studia stacjonarne na historię. Jest nauczycielem w tej chwili historii WOS-u i nim chodzi o to, że dzieci niepełnosprawne, jeżeli w swoim CV piszą, że mają grupę inwalidzką, mają kłopot z dostaniem pracy. Nie wiem, czy to dyrektorzy się boją takie osoby przyjmować. Jedynie co, to mógł znaleźć zatrudnienie na przykład tam przy robieniu totek, no pracę fizyczną. No uważam, no to było takie niesprawiedliwe dla niego, no i dla mnie również, ponieważ ja mu bardzo dużo pomagałam, dużo czytałam książek, przygotowywałam się z nim razem, bo musiałam zrezygnować zresztą z pracy, żeby pomóc synowi właśnie w edukacji. I chodzi o to, że tylko zakłady prywatne mogą zatrudniać osoby niepełnosprawne. Państwowe firmy w ogóle nie chciały nawet rozmawiać z synem. No bolało mnie to bardzo. Ale czy nie można byłoby zmienić przepisu, żeby osoby niepełnosprawne, mając przygotowane wykształcenie, żeby mogły się ubiegać wszędzie o pracę, nie tylko w zakładach prywatnych. Dziękuję bardzo. Z Panem
Dziękuję
Bogiem.
Dziękuję pani Zofio, z Panem Bogiem.
Ja przyznam, że o takich sytuacjach, że ze względu na niepełnosprawność jakiś państwowy zakład nie chce przyjąć osoby z
dzisiaj chyba nawet jest tak, że firmy mają jakby dofinansowanie ze względu na to, że zakład przyjmuje. Nie wiem, czy tylko niepaństwowy, czy również państwowy. Nie wiem, jakie są te zapisy.
No, my nie znamy takiej regulacji. No,
żeby uniemożliwiało.
Nad zatrudnieniem jest. Pracownika, czy przy zatrudnieniu powinny być brane jego kompetencje. Czy
pan profesor...
może być podobna sytuacja, jak niektóre firmy nie chcą zatrudniać kobiet, bo boją się urlopów ciąży macierzyńskich czy jakiejś większej absencji. Natomiast to jest dyskryminacja
z tym się
powinno walczyć.
Pan profesor wspomniał o tym, że to trafi ten projekt ustawy o świadczeniu wspierającym do Senatu. A ma pan jakieś może podpowiedzi jeszcze do senatorów, żeby uczynić go jeszcze lepszym, mądrzejszym?
To znaczy mogło...
No bo czy będzie dotyczył tych świadczeń? Bo teraz widzimy, że ustawa będzie traktowała bardzo szeroko i tych, którzy... dla których jest skierowane to świadczenie, ale mam rozumieć, że pani Marta będzie mogła nawet pomyśleć o tych 5 godzinach, czy chociaż pół etacie, tak, dla siebie?
Tak jest.
Tak jest.
To
prawda?
Tak, tak. Możliwe jest. Według tej ustawy usunięte zostały te przeszkody, które... No bo jeśli się czyta tę ustawę o świadczeniu wspierającym, ojciec mówi, że krótka do przeczytania.
Nie aż taka.
Ja czytałem 70 kilka stron. Z tym, że sama ustawa to zawiera to oświadczenie wspierające, to jest właściwie nowa rzecz. I ona jest stosunkowo krótka. Natomiast poprawki i zmiany w ustawach towarzyszących, a tych ustaw towarzyszących wymieniono już na pierwszej stronie tyle, to jest ich dużo i trzeba czytać te poprawki razem z tymi ustawami, które obecnie obowiązują. I dopiero jak się tam spojrzy, to widzi się, że ta ustawa bardzo dużo wnosi. Pozytywnego dla tego środowiska. Na pewno chciałoby się więcej, ale żeby ona mogła działać, to ja bym sugerował, gdybym był na miejscu, był marszałkiem Senatu, sugerowałbym swoim senatorom...
Lekarzem.
Słucham?
Marszałek jest lekarzem.
No, sugerowałbym, żebyśmy nie wnosili żadnych poprawek i zaakceptowali, i żeby od razu poszło do prezydenta i żeby pan prezydent później podpisał od razu, nie czekając, żeby można było już to realizować. A to, co byśmy chcieli jeszcze dopieszczać, z panem prezesem, panem Wojciechem rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, że można by było jeszcze to poprawić, jeszcze to. Odradzałem, bo każde przedłużenie powoduje, że Sejm do końca swojej kadencji będzie miał jeszcze tam parę, 5 posiedzeń czy ileś i ma wiele innych spraw, które też musi podjąć. I może się okazać, że nie zdążą zamknąć sprawy, odpowiedzieć na to, co zaproponował Senat. I ja zawsze wolę zrealizować to, co już mam i potem poprawiać, uzupełniać tym, co jeszcze mógłbym uzyskać, niż cały czas mówić, a to jeszcze i tak w porównaniu z inicjatywą ustawodawczą obywatelską, którą żeśmy wnosili, to tu się zaczyna od samego początku, o samym świadczeniu wspierającym. Jest rzecz nowa. W tej naszej inicjatywie o tym żeśmy nie mówili. W ogóle, bo nawet nie podejmowaliśmy tego kroku, bo nie przypuszczaliśmy. To dla nas było nawet takie właśnie pozytywne zaskoczenie w tej inicjatywie, że to jest, wchodzi nowa inicjatywa. Inicjatywa o świadczeniu, w którym upodmiotawia się osobę z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat.
A mamy takie pytanie, ilu ludzi będzie dotyczyła ta ustawa? Bo tak pan prezes wspomniał, 50 tysięcy rodzin to niewiele, bo patrzę, że tu jakby trzyetapowo jest, że 2024, potem 2025, jeszcze w 2026 jakby ona jest bardzo, bardzo taka rozwojowa, że będą wchodziły następne osoby, które będą mogły z takich świadczeń wspierających korzystać. Jak to jest z tym, czego wyście się spodziewali, bo tak można powiedzieć, że wchodzi jakaś ustawa, ale czy będzie na tyle wystarczająca?
Około 100 tysięcy osób skorzysta z tej możliwości, co Marta będzie miała, czyli przy świadczeniu pielęgnacyjnym będzie można pracować.
A to nie jest, się w tym.
To jest wielkie wsparcie dla około 100 tysięcy osób. Natomiast dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, które zostaną objęte świadczeniem wspierającym, to ministerstwo szacowało w pierwszym projekcie około 500 000 osób. Oczywiście to wsparcie będzie różne, bo to wsparcie będzie od kilkuset złotych do ponad 3000 złotych. To będzie zależało od stopnia niesamodzielności chorego. Ta skala, którą ministerstwo proponuje, nie jest doskonała, lecz ona jest przyjmowana w formie rozporządzenia ministra do ustawy. To jest jeden podpis. Jeżeli to nie zagra w przyszłych latach, to trzeba będzie zmienić rozporządzenie, dodać jeden punkt i zmienić punktację, prawda? Więc to powinno zadziałać. To będzie 100 tysięcy osób dla osób, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne i będą mogły pracować. 175 tysięcy osób mniej więcej dostanie świadczenie pielęgnacyjne, którego w tej chwili nie biorą, a mogliby je wziąć, bo mają ciężko chore dziecko i pracują i ponoszą koszty utrzymania ciężko chorego dziecka, oraz około 500 000 świadczenie wspierające.
To jest 700,
około 700 tysięcy osób powinno skorzystać. To jest wielka pomoc. To jest wreszcie jakiś
projekt. Ani bardzo słowo na podsumowanie naszego spotkania, bo już jesteśmy po czasie.
Ja jestem pełna nadziei i bardzo wdzięczna i myślę, że te zmiany to będą bardzo dobre zmiany.
Dziękuję, panie profesorze.
Każda strona może powiedzieć, że się do tego przyczyniła. My też możemy powiedzieć, wnieśliśmy inicjatywę ustawodawczą, ale rząd musiał wcześniej też pracować nad tym. I to, że włączył do tej ustawy o tym wspomaganiu wspierającym, świadczeniu wspierającym, jest też osiągnięciem znaczącym i za to trzeba podziękować. Natomiast to, że posłowie w komisji pracowali nad udoskonaleniem tamtej wniesionej na początku w taki sposób, że przyjęła ona obraz taki, jaki otrzymaliśmy teraz skierowany 1 czerwca do Senatu, to jest osiągnięcie już wszystkich. I dlatego chyba wszyscy głosowali za tą ustawą, przy tym jednym wyjątku przeciw.
Dziękuję, panie prezesie, panie Wojciechu.
A ja wsadzę łyżkę dziegciu do tego miodu i zaapeluję o dalsze zbieranie podpisów pod inicjatywą obywatelską Stop Zakazowi Pracy.
Na wszelki wypadek, zakazowi pracy, tak?
Jeżeli by tutaj były poprawki Senatu, wróciłoby to do Sejmu, okazałoby się, że Sejm nie ma czasu się tym zająć i coś by się z tą ustawą stało, wtedy będzie już za późno na zbieranie podpisów. Natomiast
mamy rozumieć, że te rozwiązania, o których dziś mówimy, które są w tej ustawie wspierającej, są u państwa...
Dokładnie. Ta ustawa zawiera nasze postulaty. Jeżeli ona przejdzie, to rozwiążemy Komitet Inicjatywy Obywatelskiej. Natomiast na wszelki wypadek zbierajmy te podpisy.
Dziękuję. Byli z nami pani Marta Komorowska, mama Weroniki i jeszcze która córka ma na imię?
Karola i Mai.
Karola i Mai. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pan profesor Janusz Kawecki, który jest członkiem tego komitetu, dziękuję.
I zapraszam do Radia Maryja później wieczorem.
Tak, o 21:30. No i pan Wojciech Zięba, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję też i państwu. Dziś temat dzieci z niepełnosprawnościami, wyzwanie dla rodziców i państwa. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy tym, którzy też zadzwonili do nas i jak pan profesor powiedział, zapraszamy na 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.